za nami weekend, który upłynął pod hasłem Targów Rzemiosła i Rękodzieła. I w studiu teraz witam jedną z organizatorek tych targów, Agnieszkę Bogdanowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Kamilo.
Współorganizatorkę Dnia Mistrzów Rzemiosła, ale też współtwórczynię projektu Mapa Ginących Zawodów. Takiego projektu, który od kilku dobrych lat już istnieje w przestrzeni miejskiej. Agnieszko, to najpierw może słówko o projekcie, powiedzmy, przypomnijmy właściwie, bo on z jednej strony się zakończył, ale z drugiej strony działa nadal. Nawet jak podglądam czasem wasze media społecznościowe, to widzę, że żywo jesteście zainteresowani życiem tych mistrzów, których opisaliście.
Projekt, tak jak mówisz, to jedno, oczywiście, ale on trudno nazwać nasze życie życiem projektem, dlatego że my wymyśliłyśmy to prawie równocześnie z Martą Mariańską, która właśnie jest tą drugą osią, drugim filarem naszych działań. I stworzyłyśmy mapę ginących zawodów prawie równolegle najpierw w naszych myślach, wyobraźni, a później już przeniosłyśmy to na wirtualną część, czyli mamy także stronę i podstronę na Facebooku, która żyje w bardzo różnym rytmie, bo tak naprawdę ci rzemieślnicy że żyją w różnym rytmie. Mówiłaś o projektach, tak. Zaczęło się od Młodzi Szukają Mistrzów, bo naszym pomysłem pierwszym było, aby zaangażować młodych ludzi, którzy najczęściej nawet nie wiedzą, czym zajmuje się repuserka, letnik, od czego jest modystka, mówiąc w cudzysłowie od czego, i czy przypadkiem nie zajmuje się modą. I chciałyśmy ich wprowadzić do projektu w ten sposób, że to oni przeprowadzali wywiady z naszymi mistrzami, których znaleźli w centrum tutaj Łodzi, w strefie wielkomiejskiej, których namówiliśmy do tego udziału. Ten projekt się zakończył, to był pierwszy rok działania, a później stwierdziłyśmy, że no niestety, to muszę powiedzieć, że młodzież w tej chwili, tak ogólnie mówiąc, chociaż to był wniosek taki wynikający z rocznych działań, niespecjalnie chętnie i nie jest zbyt zaangażowana w takie sprawy. To dotyczy, myślę, tej grupy osób, do której nam się akurat nie udało dotrzeć. Ta garstka, która z nami dotrwała do końca projektu, zrobiła to oczywiście, natomiast myślałyśmy, że jednak trzeba się spieszyć. I obie z Martą stwierdziłyśmy, że ten każdy rok jest cenny i ważny dla każdego z rzemieślników. Dlatego, że ci ludzie właśnie, tak jak wspomniałaś, wymierają jak dinozaury. I trzeba to zrobić w miarę jak najszybciej. Naszym pomysłem głównym i ideą było stworzenie takiego portalu, który łączyłby nagrania, wspomnienia osób troszeczkę w konwencji oral history.
Czyli tak ku pamięci właściwie.
To jest historia mówiona, czyli my im w zasadzie nie przerywamy w tym opowiadaniu historii swojego życia, która opowiada jednocześnie o historii ich życia zawodowego, bo to się bardzo spaja i łączy. I oczywiście mówimy też o przestrzeni wielu dziesiątek lat. Dotykaliśmy też takich historii, które są historiami dziedzicznymi, czyli najczęściej szukałyśmy tych zawodów, ale też i osób, które mają przeszłość również w tej branży, czyli na przykład szewca, ojciec był, nie wiem, też rzemieślnikiem, może troszeczkę innego cechu, ale, czy właśnie cechu tego samego, ale troszeczkę innego działania.
To się pewnie często zdarzało.
Tak, bo to było dokładnie tak, że może nie to, że każdy szewc był synem szewca i krawiec synem krawca, bo oczywiście, że to się tak mieszało, ale najczęściej ci ludzie widzieli w tych latach, kiedy się szkolili, kiedy się uwalniali z czeladnika na mistrza, oni widzieli w tym wielką wartość i widzieli, że ten zawód przyniesie im stabilizację. Takim tłumaczyli też dziadkowie i rodzice, że naucz się czegoś porządnego, naucz się jakiegoś fachu. Ten fach ci zostanie do końca życia i będziesz mógł dzięki niemu zawsze żyć. I to była ta wartość, którą oni nosili, cenili i przekazywali, a potem starali się też przekazać swoim dzieciom albo uczniom, tak jak mówiłaś.
Dzisiaj mamy nadal do czynienia z takim myśleniem, bo ja się ostatnio spotkałam z takim komentarzem. Wysyłam moją córkę do szkoły gastronomicznej, bo dzięki temu wiem, że będzie umiała poradzić sobie z gotowaniem na co dzień.
No to jest bardzo myślenie dobre.
Bo rozsądne.
Oczywiście, jeżeli mamy na myśli to, że wysyłam córkę, a córka chce. Bo w przeszłości bywało, myślę, tak, że te zawody były niekoniecznie upragnionymi zawodami i dla tych ludzi, którzy to ostatecznie zrobili, bo często byli nieco przymuszani. Myśmy spotkały się tak w historii z kaletnikiem, którego mama miała hodowlę jedwabników i zajmowała się w ogóle czymś innym. Natomiast jakby z tego, co nam opowiadał, troszkę został przymuszony do tego, żeby właśnie kaletnikiem zostać, bo tutaj tam historia rodzinna była inna, a tutaj to powinieneś być tym, bo tutaj będzie lepiej. I ci ludzie bardzo często właśnie się do tego tak przymuszali. Trochę tak jak w historycznych rodzinach królewskich, że no, z jakiegoś obowiązku bardziej i konieczności życiowej i dziejowej. Co nie oznacza, że to cechy, ten zawód, który ostatecznie wykonywali z mniejszą pieczołowitością, starannością i precyzją, a także mistrzostwem. Dlatego, że wszyscy ci, którzy są na naszej mapie ginących zawodów, wyszkolili się na mistrza i musieli zdać egzamin mistrzowski. Każdego z nich pytaliśmy, jak wyglądał ten egzamin. Każdy z nich był niesamowity i faktycznie składał się z egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją, gdzie oni musieli udowodnić swoją wiedzę, fach wykonany, tak na przykład pan repuser, który musiał wykonać tabakierkę, z tego co pamiętam, sam w innym zakładzie niż ćwiczył, niż czeladnikował. Po to tylko, żeby nie było to posądzenie, że jakby tam ktoś mógłby mu pomóc, tak? Także był wskazany czas, w jakim ma wykonać pewne dzieło i on później zaprezentował to i obronił przed komisją i jeszcze zaświadczyć musiał ktoś zupełnie inny, a nie jego mistrz, który go wyzwalał. Tak, żeby też nie było posądzenia, że to jest jakieś kumoterstwo.
Czy dzisiaj takie egzaminy mistrzowskie też funkcjonują?
Myślę, że są w cechu egzaminy mistrzowskie. Odbywają się bardzo rzadko, jak sądzę. A tutaj to myślę, że to pytanie mogłaby skierować do Łódzkiej Szkoły Rzemiosła, która tutaj w Łodzi powstała. Choć te zawody, które tam są, to już nie są te zawody, które kojarzymy z przeszłości. I tak jak, nie wiem, właśnie bednarz, tak jak mówiłaś, te cechy, te zawody związane na przykład z wsią, tak, których większość z nas w ogóle już nie kojarzy, bo nie istnieją, podkuwacz koni, których trochę jeszcze jest w regionie, ale on się najczęściej wiąże z jakimiś stajniami dużymi, które gdzieś tam, czy zawodami jeździeckimi, także przynależy jakby tak trochę w ruchomy sposób, jest takim odłamkiem kowalstwa. Natomiast ta szkoła rzemiosł łódzka, no to na przykład jest rzemiosło mechanika pojazdowa, to już jest jakby troszeczkę inny odłam, to nie są te stare zawody.
Ale nadal chyba istnieje taki problem pod hasłem młodzi nie chcą zajmować się konkretną, praktyczną pracą, tylko częściej zastanawiają się nad takimi zawodami, które my okrzyknęliśmy zawodami przyszłości, czyli chcą pracować przy komputerze, chcą zajmować się czymś wirtualnym na przykład i bardzo mnie to martwi, bo tak myślę sobie, że za jakiś czas może na przykład nam zabraknąć stolarzy.
Bardzo to jest możliwe, co mówisz, dlatego że no, nie chcę też tutaj uogólniać, ale jest chyba taki trend, że mimo wszystko jest to demodé, tak? Że to rzemiosło to jest coś takiego drugiego sortu. Czy wydaje się, że być, że krawiec to taki troszeczkę nienowoczesny zawód, ale już w tej chwili na polskim rynku są zawodowi krawcy, którzy szyją w sposób niezwykle nowoczesny. To są marki, którym udało się przebić. Ale musimy też wrócić troszkę do tego, co my robimy, ponieważ my zauważyłyśmy najsłabszy punkt w tym wszystkim, a mianowicie wykluczenie cyfrowe tych ludzi. Czyli taka dziedzina ich życia, jak na przykład pani czapkarka, czy pani modystka, czy no może szewc akurat sobie całkiem dobrze poradził,
ale co krawiec. Chodzi o to, że oni nie mają mediów społecznościowych.
Tak, oni nie mają dostępu do systemu promocji. Nawet, bo kiedyś to było oczywiste, że była ulica, gdzie było trzech krawców i ktoś nie mógł kupić takiej ilości odzieży, jaką chciał, czy uszyć sobie dobrze, więc szedł do krawca. W tej chwili markety chińskie, chińska odzież zalewa cały kraj, nie tylko Polskę, nie cały świat, nie tylko Polskę, więc dobrze wiemy, że ta jakość jest taka, że to się po jednym roku wyrzuca, kupuje następny, ale cena jest inna. Jeżeli mamy zapłacić u krawca 4 razy więcej. Ktoś, kto nie ceni sobie dobrze wykonanego produktu, nie zrobi tego. Ale jest też drugi trend na szczęście. Jest w tej chwili powoli trochę większe zainteresowanie rzemiosłem, czyli taka właśnie moda na to, co jest vintage, na to, co było kiedyś. I liczymy na to, że może nie w całej Polsce, chociaż bardzo byśmy chciały, ale my byśmy tutaj lokalnie działając z Martą, chciały zarazić wszystkich taką pasją do rzemiosła i takim docenieniem tego rzemiosła, bo śledząc media społecznościowe, nasz profil, czy gdzieś tam udostępniając różne wydarzenia nasze, widzimy, że jest mnóstwo osób, które bardzo pozytywnie do tego podchodzą, które komentują, że to jest świetny pomysł, że takie wsparcie dla rzemieślników to jest fantastyczna sprawa, ale na tym się kończy, tak? Bo ludzie oczywiście to widzą, doceniają, no ale powiedzmy sobie szczerze, władze nie robią z tym nic. Naszym pomysłem było stworzenie uliczki rzemieślników, po to, żeby chociaż część uliczki w Łodzi, w centrum, miała lokale, które są podnajmowane za stawkę zerową bądź minimalną, po to, żeby skupić tam właśnie rzemieślników, którzy będą jednocześnie wizytówką Łodzi.
No właśnie, a ci współcześni rzemieślnicy to szukają swoich miejsc na warsztaty, czy może działają już w jakiejś takiej przestrzeni domowej? Może nie myślę tutaj o wszystkich, ale jest pewna grupa ludzi, nie wiem, dziergających, tworzących makramy, tworzących jakieś rękodzieło. No i oni często to robią u siebie w domu, gdzieś tam wystawiają swoje prace w internecie, no i tak to funkcjonuje.
To mówisz o rękodzielnikach bardziej, a jeżeli mówimy o rzemieślnikach, to jednak kojarzą nam się te poważniejsze troszeczkę branże. Szewc, który szyje dla łódzkiego bractwa kurkowego, który szyje z najlepszych skór, który musi kupić gdzieś, za nie zapłacić oczywiście, a konto, wyłożyć te pieniądze, musi je zabarwić. One muszą być naprawdę świetnie wykonane, świetnie oprzyte, zaimpregnowane, na kopycie utworzone. To są rzeczy, które gdzieś tam on odziedziczył po swoich rodzicach, ma i przez lata używa, tą samą technologią obrabia i to jest ta wartość. Więc myślę, że tutaj ja bym tego rękodzieła, mimo oczywiście całej sympatii dla rękodzieła, nie mieszała z tym właśnie
z rzemiosłem,
bo rzemiosło wydaje mi się czymś stabilniejszym, pewniejszym. Poznaliśmy małżeństwo krawca artystycznego, tak to nazwijmy, cerowacza w zasadzie. No i powiem ci, że nie widziałam jeszcze czegoś takiego, żeby ktoś, mając zresztą swoje lata, bo pan Tadeusz ma, to z tego co kojarzę, to już na pewno 80 lat, i tak jak on potrafi zacerować wełniany płaszcz, który się rozdarł, czy jakiś nawet zrobioną dzianinę, to jest mistrzostwo świata na rangę w ogóle europejską. No jemu przysyłają te paczki, bo to jest małżeństwo, przysyłają te paczki z zagranicy nawet po to tylko, żeby on uratował gdzieś rozdarcie i on to robi mistrzowsko, a jego warsztatem jest igła, okulary, niteczka i jeszcze taka maluteńka zakończona kulką igiełka, więc on właściwie cały warsztat ma w jednym futerale takim malutkim, a jego pasją jest muzyka na skrzypcach. Także, a jest synem faktycznie również krawcowej.
Mhm. Niesamowite to są historie. Dlaczego o tych ludziach nie słyszymy już dzisiaj tak dużo i nie wiemy na przykład, gdzie oni mają te swoje miejsca pracy i gdzie powinniśmy się wybrać? Czy to jest tak, że szukamy prostszych rozwiązań, bo jeżeli coś zaniesiemy do krawca, to przecież trzeba odczekać, zanim to dostaniemy z powrotem?
Myślę, że bardzo szybko odczekamy. Ja myślę, że to też jest właśnie wina tego, że chociażby tak jak my z Martą borykamy się z brakiem dofinansowania na realizację projektu. Naszym marzeniem byłoby stworzenie takiej encyklopedii rzemiosła, czyli nagraniem jak największej liczby osób, mało tego, udokumentowaniem ich procesu twórczego.
Mhm.
Czyli coś, co byśmy chciały utrwalić na stałe, stworzyć z tego jakąś encyklopedię wiedzy, przekazać potomnym, być może szkołom rzemiosła w przyszłości, która nie będzie już mogła się fizycznie spotkać z takim rzemieślnikiem i od niego nauczyć. Ta wiedza powinna być przekazana, ta wiedza jest obowiązkiem naszym, tak naprawdę wręcz obywatelskim, przekazanie innym ludziom. I my się w zasadzie od 3 lat zmagamy z tym, że nasze projekty są dobrze napisane, dobrze ocenione, ale bez dofinansowania. Również w mieście jesteśmy już nieco rozżalone.
Ale to skoro już jesteśmy przy tej edukacji i przy przekazywaniu wiedzy, no to przecież coś jest w tej relacji między mistrzem a uczniem. Coś takiego powinno po prostu istnieć, co nam przypadło w pewien sposób, bo postawiliśmy na edukację masową i takie uczenie jeden na jeden, no to w niewielu przypadkach chyba już teraz działa.
Myślę, że faktycznie ja nie znam takiej relacji jeden na jeden w tej chwili. Wszyscy nasi mistrzowie mówią, że ostatnich uczniów mieli kilkadziesiąt lat temu. To naprawdę jest tak, że po prostu nie ma chętnych osób do tego, żeby ćwiczyło i praktykowało, bo to wymaga naprawdę sumiennej nauki przez parę lat. To nie jest parę miesięcy szkolenia, to jest obserwowanie mistrza, branie go tutaj, podglądanie oczywiście pod jego skrzydłami, wyzwalanie się później i robienie egzaminu. Z tego co wiem, to chyba jeszcze cech piekarzy jest taki, że trzeba posiąść pewną wiedzę i mieć ten egzamin piekarski, żeby mieć na przykład piekarnię. Tak było przynajmniej, bo moja przyjaciółka z dzieciństwa musiała taki egzamin zdać, była córką, wnuczką pani, która prowadziła piekarnię i nie mogła odziedziczyć piekarni, jeżeli nie miała papierów mistrzowskich z tego cechu i też musiała się w jakiś sposób wyzwolić, co nie oznacza, że piekła ten chleb oczywiście, ale musiała posiąść pewną wiedzę, chociażby teoretyczną, żeby mieć te papiery z cechu, więc cechy się broniły przed tym, żeby dotarły do nich osoby, które są niekompetentne, dlatego, że no wszyscy dbamy o swój prestiż. Sama dobrze wiesz, jak wygląda w tej chwili szkolnictwo, jak wygląda w tej chwili poziom osób, które kończą szkoły, nawet wyższe, że tak naprawdę oni nie powinni często, ci młodzi ludzie, mieć zdanej matury. To są efekty jakichś kolosalnych błędów po drodze, tak? Nie mnie teraz oceniać to. Mhm. Natomiast w tej relacji mistrz-uczeń myślę, że właśnie wartością była ta indywidualne podejście, że miało na przykład pan introligator kiedyś mówił, że miał kilku jednocześnie uczniów, którzy w jego zakładzie przyglądali się pracy, patrzyli jak on to robi. Następnie sami mogli założyć, nie wszyscy, bo on też powiedział, że chyba na 6 uczniów dwóch wyjechało do Anglii i chyba tylko czterech zostało jakby w Polsce, z których też nie każdy z tych czterech założył swój zakład. Tak samo było z tapicerem. Wyjechali na przykład ze swoją wiedzą gdzieś za granicę, gdzie ta wiedza jest naprawdę bardzo ceniona, bo my naprawdę na bardzo dobrym poziomie mieliśmy rzemiosło, które zostało zaniedbane w ostatnim czasie. I oby nie było tak, że to rzemiosło się nie uda uratować, ucząc się jeszcze od tych najlepszych, od tych seniorów, których powinniśmy cenić, dowartościowywać, pozwalać im się wypowiedzieć, pozwalać im nauczyć innych, bo oni chcą uczyć, oni mają wielką pasję w przekazywaniu tej wiedzy.
Tylko nie ma chętnych do nauki.
Tylko nie ma chętnych, ale też to jest naprawdę jakby dwustronny albo sieczny miecz, bo nie ma chętnych, bo też niewiele przykłada się wartości do tego. To wciąż jest to, że czy odgórnie nie są cenieni, tak? Jest wiele mówienia o tym, że tak, to fantastyczne, że są tacy ludzie. Ach, jakie fantastyczne rzemiosło. Ale nie idą żadne, no może żadne to przesadzam, bo istnieje gdzieś jakiś w tej chwili inkubator rzemiosła przy ministerstwie, gdzie można jakby wesprzeć finansowo tych rzemieślników. Ale wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, wesprzeć finansowo. A druga rzecz, to stworzyć właśnie taką przestrzeń, żeby oni, tak jak my troszeczkę staramy się robić, dać im poczucie wartości. Mhm. Wprowadzić ich na nowo w świat, nawet ten wirtualny, poprzez jakieś narzędzia pomocowe, tak? Dać im jakąś platformę, jakieś nawet konkretnie opłacić kogoś, kto będzie umiał prowadzić tym ludziom profile, kto będzie umiał im wypromować, bo im brakuje często tego, że robią przepiękne rzeczy, ale na przykład nie ma styku z designem, chociażby na ASP, tak? Ktoś robi piękne torebki albo ma umiejętności użycia torebki, natomiast brakuje mu projektu. Mhm. I gdyby połączyć tutaj kogoś, kto studiuje i robi przepiękne projekty designerskie z kimś, kto świetnie umie je wykonać, no to tu jest po prostu już miazga, to jest już wszystko.
Już nie mówiąc o tym, że pewnie w języku też jest spora zasługa, bo zupełnie inaczej odebrana zostanie dawna nazwa danego rzemiosła, a inaczej słowo design, którego używa się i tak dalej. Jeśli coś będzie amerykańskie, to od razu pewnie lepiej by się sprzedało.
Jak młody człowiek powie design, a powie rzemiosło, no to już możemy, wiesz, no wiadomo po której stronie się opowiedzieć, ale to wszystko jest proces, który możemy odtworzyć, obyśmy jeszcze zdążyli to odtworzyć.
W miniony weekend podczas Dnia Mistrzów Rzemiosła udało wam się skonfrontować rzemieślników ze zwykłymi ludźmi. Jak to wszystko wypadło? Jakie były reakcje, z którymi spotkali się ci mistrzowie?
Prawdziwe show stworzył Zdun. Zdun, który...
Jak to brzmi?
Tak, Zdun, który stawia piece, który ma w swojej kolekcji stare kafle, który nawet na oczach tutaj gości w tym centrum handlowym przy Brzezińskiej wylewał te kafle i pokazał, jak się je formuje, więc jeszcze był ubrany w swój strój roboczy. No naprawdę stworzył show, umiał to zrobić, ale to też jest młody człowiek. Zresztą on zasłynął z tego, że przeniósł stary piec do skansenu w Kwietniówku, z tego co pamiętam. Więc on naprawdę jest pasjonatem tego, co robi. Mówi o tym z pasją. Chciałby założyć szkołę z Dunów w ogóle, bo mówi, że to jest bardzo duże środowisko, zwłaszcza w tej chwili w kryzysie energii, kiedy tutaj zaczyna być powoli coraz większa potrzeba i docenienia. Właśnie mówi, że nie brakuje mu pracy, więc Zdun, tak, państwo, wnukowie najstarszej szczotkarki, chyba jednej z dwóch już w Polsce manufaktur szczotek i pędzli, która jest w Łodzi przy Więckowskiego, zaprezentowali stoisko, które też cieszyło się zainteresowaniem, bo były tam bardzo ekologiczne szczotki z włosia naturalnego, które można użyć do masażu, do czyszczenia piecy, pizzy. No, nie każdy ma piec do pizzy, to przyznaję, ale każdy może się wymasować, więc podziwiano te szczotki, bo one są takie, że przetrwają. Ja sama mam w domu taką 20 parę lat, a takie chińskie to chyba już długo się nie potrzyma. Repuserka, która oczywiście pokazywała, na czym polega jej praca i na czym polega płynne kowadło ze smoły, więc to też zadziwienie wielkie zawsze budzi, bo to są te prace takie w metaloplastyce, typu koszulki na ikony. No i na przykład szkło artystyczne złożone z wielu warstw szkła, gdzie panie też powiedziały ze smutkiem, że bardzo chciałyby dalej robić te piękne rzeczy, ale sprowadzają szkło z Ukrainy, więc w tej chwili to w zasadzie myślą o zamknięciu swojej manufaktury. Więc to są takie uwarunkowania, że no jakby nie wszystko da się zrobić, ale niektóre myślę przetrwają, bo albo się przetransponują w coś, albo wykorzystają tylko część wiedzy, albo wnukowie i dzieci przejmą to i wykonają jakiś odłam roboty. No, przedwczoraj też rozmawiałam ze schorowaną panią Grażyną Gorseciarką z Jaracza i też mówiła, żaliła się, że w zasadzie wszystko już musi zostawić córce, bo ona nie ma w stanie, nie jest w stanie już chodzić do zakładu i szyć, tym bardziej, że jest jedna osoba na tydzień może w tej chwili. Wiadomo, że te wszystkie branże krawieckie też i te wszystkie, jakby to powiedzieć, firmy, które szyją bieliznę damską, wypierają te gorsety, tak, które są indywidualnie szyte na miarę, również dla osób po mastektomii lub z kręgosłupowym jakimś problemem z dyskopatią czy z czymś skrzywieniem, gdzie ten gorset można stworzyć wyłącznie na wymiar dla danej osoby i tylko u takiej właśnie pani można to zamówić, a nie na przykład kupować gotowy, prawda? Nie dopasujemy tak dokładnie, więc to powinno też być nagłośnione, poinformowane. To gdzieś powinno być po prostu w szerszej przestrzeni. No, wąskie jest grono osób, które o tym po prostu wiedzą.
Tak, jeszcze sobie myślę, że nadzieję możemy upatrywać w takim trendzie wyszukiwania prezentów dla bliskich osób, które są prezentami wyjątkowymi, niepowtarzalnymi, bo coraz częściej mierzymy się z tym, że ludzie po prostu bardzo dużo rzeczy mają. I co by tu kupić na urodziny albo na jakąś inną okazję? Święta się zbliżają, właściwie to już bardzo niedługo przed nami. Natomiast te rzeczy rzemieślnicze, ale też rzeczy rękodzielnicze, o które gdzieś tam jeszcze chciałabym zahaczyć, one się pojawiają i są czymś wyjątkowym. I tego trochę szukamy, ale z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że to będzie droższe. Jak jest z cenami? Czy jesteśmy w stanie zaakceptować to, że jeżeli to jest praca wykonana na zamówienie, specjalnie dla nas, to powinniśmy jednak więcej zapłacić?
Myślę, że tak, to i tak nie są drogie rzeczy. Istnieje w Belgii bodajże, jeżeli się nie mylę, uliczka właśnie taka rzemieślników i tam są rękodzielnicy, którzy są wizytówką miasta i tam na przykład jest pan rękawicznik, którego zamówienie kompletu rękawiczek, to myślę, że to jest czterokrotność tego, czyli właściwie odpowiednik w euro tego, co u nas jest w polską ceną. To nie są bardzo drogie rzeczy. Myślę, że zamówienie indywidualne haftu u pani Agnieszki Zabost-Złowicza, tak, gdzie ona szyje, przepięknie haftuje maszynowo kwiaty i można zamówić sobie spersonalizowaną chustę, maseczkę. No już na szczęście nie.
Chociaż jeszcze nie wiadomo.
No, chociaż nie wiadomo. Jakąś torebkę spersonalizowaną z indywidualnym haftem, to nie są aż tak bardzo drogie rzeczy, jak patrzymy. To są naprawdę rzeczy, gdzie przeciętnie osoby, które cenią sobie indywidualne sprawy, indywidualne przedmioty, indywidualne prezenty, nie powinny mieć żadnego problemu z zaakceptowaniem ceny. To naprawdę nie są bardzo wygórowane rzeczy. Dla niepięknej w naczyniu ceramicznie, indywidualnie niepowtarzalnym naczyniu świecy o pięknym zapachu, w przepięknie zapakowanym puzderku, co też u nas wystawialiśmy pracownia ceramiki. To też jest przepiękna rzecz. Podarowanie czegoś takiego świadczy o pewnej miłości do kogoś, sympatii, prawda? Dajemy mu coś wyjątkowego, tak jak powiedziałaś, więc to powinno mieć swoją cenę. Coś, co nie jest wartościowe w żaden sposób, na każdej płaszczyźnie. Nie ma ceny, a tutaj ta cena jest, a chyba myślę, że adekwatna do tego, żeby ci ludzie też, żeby im się opłacało to zrobić, bo to jest wkład, trud, to jest pomysł, wykonanie, narzędzia i materiały.
No i jeszcze, jeżeli dajemy takie wskazówki, to trzeba o tym pomyśleć wcześniej. Nie da się na ostatnią chwilę zrobić czegoś tak wyjątkowo dla kogoś.
Nie da się. Można oczywiście zamówić wcześniej, bo jeżeli już chcemy coś bardzo szybko zrobić, to idzie to z maszyny i wtedy już wiadomo, że nie jest indywidualne. Dlatego na prezenty świąteczne na pewno warto wspierać rękodzielników, którzy wykonają coś wyjątkowego. Czy to będzie jakieś puzderko z aksamitu z indywidualnym haftem, czy przepiękna łowicka wycinanka, którą myśmy się z Martą zachwycały, olbrzymie serce, które wycinała pani nożyczkami i naprawdę to nie było bardzo drogie, a było olbrzymie. Na szczęście ktoś to kupił, bardzo się z tego cieszyłyśmy, że wisiało przez cały dzień targów i pod koniec ktoś wydał 300 zł i zapłacił za to wielkie, piękne, czarno-białe serce, które tam zrobiło, ale pozostało mnóstwo przepięknych wycinanek kolorowych, które naprawdę były sprzedawane nawet moim zdaniem poniżej ceny, bo one wszystkie muszą być opakowane, one wszystkie muszą być zaprezentowane, a jeżeli jeszcze będą na zamówienie indywidualne, no to jest rzecz bezcenna. My Polacy lubimy dobrze wykonane rzeczy. No ale co tu dużo mówić? No też nie jesteśmy narodem bogatym i zamożnym. I myślę, że to, co powiedziałam, że nasza cena w złotówkach to jest odpowiednik na zachodzie ceny, jaką ktoś zapłaciłby za to samo, ale w euro. I naprawdę by zapłacił za dzieła polskich rzemieślników.
Agnieszko, to jeszcze na koniec, tak wracając do mapy ginących zawodów, jak myślisz, które z tych zawodów, którymi się zajmowałyście, naprawdę wyginą i nie ma żadnej szansy?
Łódzka modystka. Właściwie już nie ma modystek w Łodzi. Pani Lidia, namawiałyśmy ją wielokrotnie, żeby jeszcze spróbowała, żeby jeszcze może nam spróbowała się wystawić właśnie na takim dniu. Ona powiedziała: dziewczyny, ja już rozdałam te wszystkie kapelusze, ja już rozdałam te formy. Ja już się poddałam, tak wysoki miałam czynsz, że nie byłam w stanie przetrwać sama, nie miałam wsparcia i po prostu... No, musiałam to zamknąć. Naprawdę po wielu, wielu latach miała setki przepięknych, indywidualnie tworzonych kapeluszy. Odwiedziliśmy też pana stolarza, który tworzył jej formy, bo na każdy kapelusz trzeba było mieć drewnianą formę, na której ten filc wilgotny jest modelowany. Więc on tych form ma mnóstwo, ale on się ratuje w ten sposób, że on w tej chwili projektuje dla zagranicy.
Ach, czyli tutaj jest szansa dla polskich tutaj rzemieślników.
Czapkarka. Mhm. Myślę, że gorseciarka niestety ma bardzo trudne wyzwanie przed sobą. Na łódzkim rynku są chyba dwie, może trzy najwyżej i na pewno nie są to jakieś kwoty, które pozwalają im na utrzymanie godne.
Chyba, że może branża medyczna rzeczywiście.
Właśnie,
gdzieś
ale gdzieś
pomogła.
By trzeba było to tak. Połączyć, tak? Więc jak mówię, brakuje tej przestrzeni takiego łącznika, takiego portalu, takiego miejsca, konkretnych osób, które by promowały te rzeczy i łączyły, wykorzystując wiedzę i doświadczenie jednych osób, a pomysły, kreacje i nowoczesność drugiej strony.
Właśnie, a być może takim zaczynkiem podobnego miejsca jest strona mapaginacychzawodów.pl, która powstała już jakiś czas temu, ale jeżeli tam zajrzycie, to będziecie pod wrażeniem, bo mistrzowie, którzy zostali tam pokazani, są zaprezentowani naprawdę z wielkim kunsztem i z takim pięknem. Po prostu widać, że jest to coś ekskluzywnego. Naprawdę, szapoba i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiliście.
Jeszcze wróciłabym do tej mapy. Kamila, tak. Jeszcze jedna rzecz. Tak. My wciąż szukamy mecenasa. Szukamy kogoś, kto zrozumie te potrzeby istnienia portalu i jakby będzie czuł też misyjność w tym, że na przykład będzie chciał jako firma wesprzeć takie nasze działania, bo my już troszeczkę, tak jak powiedziałam, byłyśmy i zdezorientowane i rozżalone tym, że jakby mimo docenienia przez to, że gdzieś tam albo nie przechodzi ułamkiem procenta nasz wniosek o to, żeby zdobyć środki na takie działanie nawet w całej Polsce, już nawet nie w regionie, to już pomyślałyśmy, że może po prostu zupełnie inne rejony apelować i myśleć o jakimś filantropie, jakiejś firmie, która, chociaż my mamy też wsparcie z Łódzkiej Izby na przykład przemysłowej, tak, przemysłowo-handlowej, która nas tam kibicuje i wspiera, na wkład własny nam kiedyś podarowała i bardzo im za to dziękujemy. Natomiast też nie chcemy ich wcale obciążać jakimiś tutaj naszymi działaniami, ale wciąż szukamy mecenasa. Może ktoś zauważy, doceni, poczuje potrzebę, że dzięki niemu ten świat troszkę i ten świat rzemieślniczy będzie lepszy, bo będzie utrwalone to, co najbogatsze, to, co najpiękniejsze w ich życiu, ich największa wartość. Bo mamy naprawdę niesamowitą radość z tego, że z tymi ludźmi rozmawiamy i że oni wreszcie, mając łzy w oczach, widzą kogoś, kto ich wysłuchuje i kto rozumie to, że to, co robili przez całe życie i czego się nauczyli, to jest ogromna wartość i ich miłość.
Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem przy okazji premiery Encyklopedii Ginących Zawodów. Na przykład Agnieszka Bogdanowicz, współtwórczyni projektu Mistrzowie Ginących Zawodów. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Ci bardzo.